Olga Chmiel ze mną w studio, psycholożka.
Tak, psychoterapeutka w trakcie szkolenia również.
Psychoterapeutka w trakcie szkolenia. A to, co będzie różnić naszą rozmowę, to to, że ten kontekst migrancki jest tutaj bardzo ważny i ty pracujesz z migrantami. Właściwie może na początek, z kim ty pracujesz? I jak to słowo migranci traktować? Czy jest jakieś lepsze? Bo wiemy, że ze słowem migranci swojego czasu, zresztą nadal jest pewien problem, prawda? Bo oni są odbierani w różny sposób. Jak ich nazywasz? Swoich klientów? Swoich pacjentów? Osoby, które się z tobą konsultują?
Nazywam ich klientami przede wszystkim. Aha. Bo przychodzą do mnie no właśnie po pomoc, po wsparcie i dla mnie pierwsze co to są klienci, nie?
A to drugie słowo?
Drugie to właśnie ich historia i tak dalej i określa ich różnie, ale migranci, jakby o nich tak mówię, jak z kimś rozmawiam. Nie?
No bo to jest to chyba najbardziej adekwatne słowo.
Tak. Ale też pracuję z uchodźcami z Ukrainy i nie tylko. Miałam też doświadczenie pracy z uchodźczyni z Afganistanu.
A więcej jest uchodźców czy migrantów wśród twoich klientów?
Właśnie z uchodźcami to ja mam taki troszkę problem z nazywaniem uchodźcami. Jakby rozumiem, że jakby tym terminem się posługujemy, natomiast
no jest traumatyzujący.
Dokładnie, ale nawet w czasie wojny, jak osoba podejmuje decyzję wyjechać, to ja jakby rozumiem, że ona podjęła tą decyzję. Tak, ktoś w stanie afektu, ktoś pod wpływem trudnej sytuacji, nawet takiej mieszkaniowej, ale decyzję tą podejmują.
Czyli nie jest uchodźcą.
Tak, i stają się wtedy migrantami.
I to jest dla nich terapeutycznie, tak już mówiąc, lepsze?
Tak, terapeutycznie.
Mhm. Nie obciąża ich tak jak stygmat uchodźcy.
Z jednej strony tak, jak stygmat uchodźców, natomiast z drugiej strony jest to ważne, żeby nawet takiej pracy terapeutycznej czy w procesie pomocy psychologicznej jakby zwrócić człowiekowi tą właśnie decyzyjność, tą sprawczość, poczucie sprawczości i tak dalej. Więc wiadomo, jakby na początku każdy mówi, że jakby to nie ja podjąłem tą decyzję, tylko wojna mnie zmusiła. Natomiast później, jak zaakceptujemy już emocje i tak dalej, ważne też przypomnieć sobie, że to była moja decyzja. I moja decyzja jest tu zostać. Codziennie podejmuję tą decyzję. Nawet jeżeli jest ona bardzo trudna, to i tak to robię. Nie?
Mówisz im to, tak? Bo właśnie tak poczułam, że pewnie jakby jakąś część konsultacji zajmuje to, żeby oni faktycznie uwierzyli w te słowa, tak?
Tak. Mówię to nie od razu, ale tak, zwracam ludziom poczucie sprawczości.
A oni mówią o sobie jako migranci, nazywają się migrantami albo uchodźcami? Mówią to, klasyfikują siebie od razu, czy w ogóle tego słowa nie używają?
Nie używają. Mhm. Pamiętam, że jak wybuchła wojna, to od razu zaangażowałam się w pomoc na początku wolontaryjnie, potem współpracowałam z różnymi fundacjami, więc głównie pracowałam z uchodźcami. I nawet wtedy, jak ta pomoc była finansowana przez różne organizacje światowe i no, potrzebowaliśmy posługiwać się tym językiem, więc gdzieś tam jak było w jakichś dokumentach, które wypełnili, że status refugee albo z angielskiego właśnie uchodźca, to ludzie bardzo tak no właśnie reagowali, że oni nie są uchodźcami albo że te jakoś coś im robiło te słowo, nie? Więc starałam się jak najmniej używać tych terminów. Ale później w pracy tak.
No nikt nie chce być uchodźcą. To jest jakby termin chyba bardziej dla strony przyjmującej niż dla osób, które faktycznie uciekają, zmieniają miejsce z uwagi na wydarzenia, bo muszą, tak? Więc jakoś psychologicznie to zupełnie naturalne, że te rozmowy tak wyglądają. A jak to się stało właściwie, że ty zaczęłaś pracować z uchodźcami, z migrantami? To znaczy, czy od razu wiedziałaś, że tak będzie, że będziesz pracować z ludźmi skądś inąd, w takim sensie, że z ludźmi, którzy no, przyjechali z różnych powodów, zmienili miejsce. Czy tak sobie wyobrażałaś swoją pracę? No bo mogłaś zostać też, nie wiem, psychologiem klinicznym, ale w znaczeniu takim, że pracujesz no, po prostu z klientami, w większości z Polakami na przykład. Czy ta kategoria była w ogóle?
Ja po studiach w ogóle pracowałam nie w zawodzie, tylko w korporacji. Na początku jako coach, potem menadżer. I zanim właśnie wybuchła wojna, kilka miesięcy wcześniej, stwierdziłam, że tak, ja chcę wracać do swojego zawodu. Zaczęłam szkołę psychoterapii i po prostu mając te doświadczenia właśnie migranta, i też jakby znając języki, bo posługuję się 4 językami, zaczęłam współpracę z fundacją, gdzie właśnie jako psycholog mogłam świadczyć usługi, nie wiem, wsparcie psychologiczne. I wtedy jakby pierwszymi moimi klientami byli właśnie migranci z Ukrainy, z Białorusi. Natomiast jak wybuchła wojna, to zaangażowałam się na początku wolontaryjnie. A później, mając właśnie te zasoby, jak znajomość języków, jak doświadczenie, na którym mogę się oprzeć. I wiadomo, to jest inne doświadczenie niż te, którzy mieli uchodźcy z Ukrainy. Ale jednak nawet mówiliśmy o tym, że psychologowie, migranci zostali takim wsparciem dla psychologów uchodźców, nie? Którzy mieli inne doświadczenie, ale takie, że mogliśmy pokazać pewną ścieżkę i jakoś takich wesprzeć w tym, żeby oni też dołączyli do grona tych osób, którzy pomagali, szczególnie tam w pierwsze miesiące, pierwsze nawet lata. Bo angażowałam się w takim projekcie do końca 2023 roku, nie? Gdzie ta pomoc psychologiczna była oferowana.
W jakim nurcie psychoterapeutycznym się szkolisz?
Teraz szkolę się w Gestalt. Zaczynałam właśnie, bo tak chciałam systemową albo psychodynamiczną. Mhm. Później zrobiłam staż kliniczny i zerówkę tutaj w Szpitalu Babińskiego, które tak głównie chyba psychoanalitycznie pracuje. A ostatecznie podjęłam decyzję, że Gestalt jest
mi najbliższy. Dlaczego?
No bo jest to podejście takie holistyczne, gdzie integruje się nie wiem, emocje człowieka, myśli i też zachowanie. I dla mnie to jest takie...
Trafiło do ciebie, tak, najbardziej. Trafiło. Zawsze jest ciekawe, dlatego pytam, dlaczego się wybiera taką, a nie inną ścieżkę.
Tak, do mnie to trafiło, a poza tym w Ukrainie Gestalt jest bardzo popularny. Mhm. I wszystkie moje fantazje na temat psychoterapeutów były oparte o moim doświadczeniu właśnie z gestaltystami.
No to pewnie podziałało.
To też, zapewne też podziałało, ale później właśnie po tym stażu i po tej zerówce w Babińskiego, jak mogłam już tak posmakować trochę, przez rok posmakować tego podejścia właśnie psychoanalitycznego, psychodynamicznego, to zrozumiałam, że jednak z takim... z pracą właśnie nad poszerzeniem świadomości i nad tym, że pracujemy tu i teraz, a nie tam i wtedy. I nawet jeżeli to dotyczy jakiejś traumy, która odbyła się tam i wtedy, to nie odkupujemy wszystkie traumy, tylko te, które stają się w tej chwili jakoś najważniejsze. I jest, takie podejście jest mi bliskie po prostu. Dlatego już tak znowu świadomie wybieram Gestalt.
Olga Chmiel z nami jest. Za moment do Państwa wrócimy. Z Olgą Chmiel rozmawiamy o nurcie Gestalt, w psychoterapii, czy w kontakcie z osobami uchodźczymi, z osobami migranckimi, wreszcie z klientami po prostu, tak? Niezależnie od tego, skąd są, chociaż rozumiem, że większość twoich klientów, no to są klienci w pewnym sensie sformatowani przez doświadczenie albo uchodźcze, albo migranckie.
Dokładnie. 80% klientów mam właśnie.
A mówimy o tych klientach, którzy docierają do ciebie poprzez platformę Mental Health Helpline.
Tak.
Bo tam jesteś w gronie ekspertów i też jesteś w taki sposób przedstawiona, że pracujesz właśnie z takimi no, problemami, z takimi kwestiami. W związku z tym rozumiem, że ten sposób dotarcia no, siłą rzeczy robi selekcję, tak?
Tak, tak.
Że wielu pracujesz osób. Z takimi osobami.
Mhm.
W jaki sposób Gestalt pomaga, bo to jest trochę pytanie też o nurt psychoterapeutyczny, no właśnie w twojej pracy z klientami, w takiej specyfice pracy właśnie z takimi osobami, mm-hmm. które mają taką, a nie inną przeszłość, no właśnie migrancką powiedzmy, tak? Mm-hmm. Czy to w ogóle ma znaczenie twoim zdaniem? Czy tu Gestalt się jakoś bardziej przydaje, mniej, czy ty to czujesz? Czy ten nurt jakiś, bo może nie ma znaczenia na mm-hmm. przykład to.
Moim zdaniem, jeżeli ma znaczenie, no to Gestalt jest takim nurtem, gdzie nie tylko można rozwiązać jakieś trudności o charakterze właśnie psychicznym, ale też jest to taki sposób terapii rozwojowej, gdzie po prostu człowiek poszerza swoją świadomość na temat siebie, na temat relacji, które buduje, nie wiem, na temat swoich przekonań, swojego doświadczenia poprzedniego i tak dalej, więc...
A przez co też... je... Tak, zapytam bardziej szczegółowo, bo to może się pewnie wydać państwu bardziej ciekawe, bo jeżeli zostawimy, staniemy tylko na tym opisie, no to właściwie on pasuje do każdego nurtu w pewnym sensie, mm-hmm. prawda? No bo wszędzie mm-hmm. się nabywa doświadczeń, wszędzie się nabywa kontekstu, odczytuje siebie z różnych perspektyw i tak dalej. Ale czy jest coś szczególnego w Gestalcie, co w kontekście pracy z migrantami robi coś ważnego, ułatwia pracę, sprzyja temu kontaktowi, coś to ma znaczenie, ja czy, tak, czy nie?
Ja bym to tak jakoś nie
po prostu nie czujesz tak, jakoś, że pracujesz to... akurat w tym nurcie, a w innym nurcie to byś inaczej pracowała? Nie, ma znaczenia.
Właśnie, tak jak powiedziałam kiedyś, że przede wszystkim widzę klienta przed sobą. Mhm. Nie widzę człowieka, który ma jakieś doświadczenie i jakąś potrzebę. I właśnie w swojej pracy próbujemy najpierw uświadomić sobie, jakie są potrzeby frustrowane i poszukać tych sposobów, może czasami nowych sposobów, takich terapeutycznych na zaspokajanie tych potrzeb. Natomiast nie wiąże jakoś doświadczenie migracji.
No rozumiem, to jest bardziej doświadczenie jakby samego psychoterapeuty, prawda? Psychologa, który pracuje w taki, a nie inny sposób. Natomiast ludzie, którzy do ciebie docierają jakby wybierając ten kontakt wirtualny. I tak sobie myślę, że różnie z platformami wirtualnymi takiej pomocy pewnie bywa w różnych przypadkach, ale jeżeli chodzi na przykład o migrantów, czy nawet o osoby właśnie uchodźcze, to tak wydawałoby się, że to bardzo ułatwia takie sięgnięcie po pomoc. Mm-hmm. Czy ty masz takie wrażenie, ale że ułatwia... platforma wirtualna rodzi mniej oporów, że łatwiej jest im sięgnąć po pomoc? No za chwilę zapytam cię o jaką pomoc im chodzi, tak? Po co oni się właściwie, z czym wy pracujecie? Mm-hmm. Ale czy uważasz, że to, że pracujesz z nimi w kontakcie wirtualnym, ma jakieś duże znaczenie, że to w ogóle się odbywa, że inaczej na przykład nie sięgnęliby po tą pomoc?
Tak, jest tu ten ważny element właśnie pracy wirtualnej, bo w Mental Health Helpline przede wszystkim mamy klientów, którzy są pracownikami różnych firm. I właśnie ta pomoc psychologiczna, czy coaching, czy psychoterapia jest też jakby dofinansowana przez pracodawcę. Więc jest ten komfort, że mogą się jakby sięgać do nas.
To już jakby pojawił się takie uzasadnienie, że faktycznie no...
Natomiast miałam też kilka razy taką sytuację, kiedy pracownik właśnie firmy zadzwonił, będąc w pracy, będąc w trudnej sytuacji, więc to była taka interwencja kryzysowa. Chyba nie dałoby się tak od razu wyjść z pracy i pójść do gabinetu psychologa i tak się zapisać. Właśnie. Nie? Więc tu jest jeden taki element. Drugi, po COVID-zie mam wrażenie, że wszyscy mamy taki komfort.
Sięgania wirtualnie po różne usługi.
Rozwiązywanie
tak?
szybko, załatwianie różnych spraw, rozwiązywanie różnych problemów. Więc to jest drugi taki element, że chyba to jest komfortowe dla wielu osób, szczególnie tych, którzy pracują w trybie hybrydowym i mają już tak normalność takiej pracy. A trzeci element to jest też tak, że mogą sięgać po wsparcie osoby z różnych miast. nie tylko z Krakowa.
No tak, bo to jest ogólnopolska platforma.
Dokładnie. I ja też mam klientów.
Bo z zagranicy nie masz klientów.
Nie, poprzez platformę nie mam, natomiast właśnie mam klientów spod Warszawy, z Warszawy.
To są najczęściej osoby z Ukrainy, czy nie tylko?
Nie tylko. Z Ukrainy, z Białorusi bardzo często. No i te 20% to Polaków. Albo ktoś, kto już ma właśnie jakąś relację z osobą z Ukrainy, albo po prostu, nie wiem, mój opis jakoś był im bliski, więc wybrali mnie.
A w jakich językach ty jesteś w stanie prowadzić takie rozmowy terapeutyczne?
Na co dzień pracuję w języku właśnie ukraińskim, rosyjskim, polskim. Zdarza się też, że właśnie świadczyłam konsultacji, nie terapię długoterminową, tylko takie kilka konsultacji w języku angielskim.
A zdarzyło się tobie, że na przykład jacyś Rosjanie zgłosili się do ciebie przez platformę?
Nie.
Nie zdarzyło ci się?
Nie.
No bo oni też niektórzy mogą mieć problem, tak sobie pomyślałam. Zwłaszcza ci, którzy zostawili swój kraj z oczywistych przyczyn.
Wiem. A Rosjanie nie, natomiast miałam kilka razy już taką sytuację, że zapisywali się Białorusini i jakby rozmawialiśmy przez jakiś czas w języku polskim. Dopóki jakoś nie zapytałam o właśnie imię albo nazwisko i nawiązałam tą rozmowę, że skąd państwo są. I wtedy osoba mówiła, że tak, chętnie by rozmawiałam po rosyjsku, ale nie wiem, jaki ma pani stosunek do tego języka, więc wolę po polsku zacząć, a później już tak przechodzimy na język rosyjski. Nie? Ale nie, Rosjanów jakoś nie zdarzyło mi się po prostu.
Z czym przychodzą, z czym się zgłaszają te osoby? Jak, no właśnie, no, jakie są te problemy?
Różnie. Najczęściej to są jakieś trudności w pracy. Aha. Czasami właśnie jakaś sytuacja taka kryzysowa w pracy, albo właśnie zwolnienie nagłe, czy jakiś konflikt bardziej taki poważny. Czasami to są problemy niezwiązane z pracą, tylko bardziej właśnie relacyjne, albo o charakterze emocjonalnym. Zdarza się też, że pracuję z jakby pracownikiem firmy, ale z sytuacją rodzinną. Właśnie jakby problem jest związany z sytuacją rodzinną i wtedy jakby pracodawca też właśnie w tym pakiecie socjalnym zapewnia jakąś ilość tych konsultacji, a dalej już osoba decyduje o terapii w własnym zakresie. Nie? Więc te problemy, z którymi przychodzą, są bardzo, bardzo różne. Od takich, jak mówię, trudności emocjonalnych, czasami właśnie to jest depresja, czy jakieś zaburzenie lękowe, nawet tak, czy po prostu jakaś trudna sytuacja w pracy, czy nawet gdzieś tak na pograniczu wypalenia zawodowego, więc...
A, czyli to są takie problemy, powiedziałabym, standardowe, tak? To nie jest tak, że przez to, że masz doświadczenie z klientami uchodźczymi czy właśnie migranckimi, to rozmawiacie tylko właściwie o tym problemie, tak, jakimś.
Nie, ja myślę, że problem jest taki życiowy, albo z tu i teraz wychodzi, natomiast właśnie wracamy do tego doświadczenia migranckiego, bo nie zawsze nawet osoba, która mieszka tutaj 10 lat, 5, 10, 15 lat, ma ten temat domknięty. Nie? Na przykład mam klienta, który nie ma możliwości powrotu do domu. A więc jego doświadczenie jest jeszcze inne. Właśnie z powodu politycznych jego poglądów i też jakiejś działalności takiej opozycyjnej do władzy, już nigdy nie wróci do domu. I ma ograniczoną możliwość spotkania się ze swoimi rodzicami, więc to jest taka rana otwarta, która, może nie krwawi codziennie, ale w niektórych sytuacjach, szczególnie w jakichś takich sytuacjach bardziej kryzysowych w życiu, czy to właśnie na tle pracy, czy na tle samopoczucia i tak dalej, będziemy, jakby będzie bolała za każdym razem, nie? Bo mieszka w kraju, który okej, może teraz nazwać domem, ale nie jest to dom, nie? I rana, taka trauma, utraty domu już zostaje w tle na zawsze.
A przychodzą, zgłaszają się osoby, które chcą pracować tylko nad swoją traumą wojenną nadal? Dużo jest takich ludzi,
teraz już takich klientów, ostatnio, mogę tak powiedzieć, przez ostatni rok poprzez platformę Mental Health Helpline to nie miałam. W 2023 i nawet na początku roku jeszcze byli, tak. Nawet było tak, że po prostu nowe wydarzenie, czy nowa ataka w Ukrainie spowodowała to, że martwią się o swoich bliskich, którzy zostali tam. No i jakby podejmują się te wszystkie emocje na nowo, nie? Ale chyba w ostatnich czasach, właśnie ostatni rok, to już tak o tym wspominamy. Natomiast to nie jest główny powód, bo dlaczego właśnie przychodzą.
Olga Chmiel. Za moment wracamy do tematu, no właśnie, pomocy osobom migranckim, uchodźczym, pomocy psychoterapeutycznej. O psychoterapii osób, które przyjechały z różnych miejsc, ale najczęściej Ukrainy, Białorusi, to najczęściej klienci Olgi Chmiel. No dobrze, powiedziałaś, mówisz o tym, w jaki sposób im pomagasz, a jak ty sobie radzisz w sensie z tymi, no bo przecież ty też masz podobne doświadczenie, to znaczy no, wyjechałaś z wyboru, zostawiłaś Ukrainę i wybrałaś Polskę, ale w kontekście tego, co się stało z czasem w Ukrainie, czyli wojny, w pewnym sensie masz podobne doświadczenie takiego, być może, nie wiem, dylematu, czy jest coś, z czym ty sobie jakoś próbujesz radzić?
Mogę powiedzieć, że u mnie teraz to się zmieniło. Na początku było trudno, bo był taki dłuższy okres, kiedy tam czułam się już jak nie w domu, a tu jeszcze nie w domu. Nie? I tak to, gdzie jest mój dom? I przez kilka dobrych lat miałam poczucie braku domu. I z tego powodu cierpiałam. I to jakby każde święta, każde jakieś takie sytuacje, kiedy widzę, że moi znajomi wracają gdzieś tam do swojej rodziny i tak dalej, a na przykład my jeszcze wcześniej obchodziliśmy święta według innego kalendarza, więc dla mnie to było takie rozdarcie trochę, rozszczepienia, że dla mnie no jakby wszyscy obchodzą święta, a ja jakby chciałam, ale też nie czuję tych świąt, bo jeszcze jakoś tam...
Znaczy tych świąt obchodzonych w Polsce.
Tak, tak. No bo teraz jakby obchodzimy w tym samym kalendarzu, jakby według tego samego kalendarza, ale wcześniej właśnie, tak jak mówię, miałam z tym problem. A pracowałam też nad sposobem adaptacji w Polsce w własnej terapii. I teraz mogę powiedzieć, że znalazłam swój sposób adaptacji. A że podjęłam decyzję zostać w Polsce i uważam, że właśnie podejmuję tą decyzję codziennie, dopóki tu jestem i nie wyjeżdżam, to nawet jeżeli mam jakąś,
to jest ten sposób,
jakiś kłopot, tak.
To że codzienna decyzja...
Przypominam, że to jest moja decyzja, że ja tu jestem.
To jest też wolność, tak? Że w każdej chwili możesz tę decyzję zmienić, jeżeli byś chciała.
Dokładnie. A druga rzecz to jest taka, że właśnie to, co robię raz w dwa miesiące, jadę do domu, żeby osapnąć, żeby uściskać swoich bliskich i wracam tutaj do swojego domu, do swoich przyjaciół, do tej rodziny takiej wybranej przeze mnie i zbudowanej.
Rozumiem,
tutaj.
Że w kontekście rodzinnym ten sposób też jest dobry, bo działa, tak?
Tak,
to podejmowanie decyzji.
Więc ja znalazłam i uświadamiam, że to jest mój sposób właśnie na dwa kraje, i tu, i tam, i teraz jestem, czuję się i tu w domu, i tam czuję się w domu.
Ale nie masz, rozumiem, takiego problemu z tym, że chciałabyś ten tamten dom przenieść tu,
nie.
Znaczy ich wszystkich tutaj najchętniej.
Nie.
A oni nie wyjadą. Wiesz o tym, że nie wyjadą, czy to nie jest pewne?
Nie wyjadą, to znaczy oni wyjechali, jak wybuchła wojna, zabrałam ich do siebie i przez kilka lat najbliżsi siostra, mama, chrześniak, to byli u mnie, ale byli
u ciebie w Polsce, w Krakowie.
Tak, w Krakowie, mhm. Ale byli przez kilka miesięcy i stwierdzili, że nie, już jest okej. Okay. Tak, chyba w maju stwierdzili, że no już jest okej, okay, więc wracają do domu. Więc ja rozumiem, że to jest moja decyzja, niekoniecznie tak musi być u całej mojej rodziny, bo u tych najbliższych. Jakby mam szacunek do tego, ale ten komfort, że Lwów jest tak bliski i mogę tam jeździć, jak tylko będę potrzebować, to daje mi to poczucie, że okej, jakby no taki jest mój sposób adaptacji. A poza tym znajomość języka polskiego to jest mega ważne. Że wiem, jak właśnie chyba język pomaga mi poczuć się tutaj swoją, albo tak wśród swoich. A też jakby doświadczenie, że tu studiowałam, kontynuuję studia, teraz poszłam właśnie do Instytutu Gestalt w Krakowie, co mi pozwala cały czas jakby przebywać wśród po prostu osób, jakby pomimo to, że pracuję z migrantami, jakby studiuję, też właśnie terapię własną obrałam u Polaka, nie? Jakby studia czy jakieś dokształcenie się wybieram właśnie w środowisku polskim. I to mi daje te poczucie takiego, nie wiem, stabilności, jak stoję na tej ziemi, nie?
A jak są odbierani Polacy we Lwowie? Bo różnie z tym było. Pamiętamy historię, na przykład pamiętasz zasłaniania pomników, prawda? Zacierania tych polskich śladów. Tak pytam cię z twojej perspektywy, no takiej terapeutycznej, psychologicznej, jak odbierasz mieszkańców Lwowa, których jakby znasz? Czy w ogóle ty odczuwasz, odczułaś kiedykolwiek ten problem, taką kwestię, czy ona jest żywa?
No, jak mówisz o zacieraniu pewnych znaków, to mam wrażenie, że teraz we Lwowie jest wręcz przeciwnie. Na fasadach budynków dochodzą do tych pierwotnych, jakby pierwotnych, czy tych początkowych napisów i często można właśnie zobaczyć na fasadach polskie napisy, nie? Albo idzie się do restauracji i często w restauracji jest jako drugi, trzeci język właśnie polski. Polaków jest bardzo dużo wśród turystów w Lwowie. I no, nigdy się nie spotkałam z czym, żeby była jakaś, nie wiem, czy agresywna, czy jakaś...
To takie kwestie historyczne, prawda? No, jakby ukraińskości i polskości Lwowa.
Właśnie...
I trochę tożsamości też ludzi, którzy
tam mieszkają.
Mam wrażenie,
że te różnice w Lwowie się zacierają. Tak. I często można spotkać właśnie osoby, które nawet czasami w Facebooku albo tam na YouTubie są te krótkie reelsy, gdzie jest taka blogerka Polka, która mieszka w Ukrainie i ona podchodzi na rynek czy w restauracji, w kawiarni. Ona mówi po polsku, ludzie jej odpowiadają po ukraińsku i świetnie się dogadują. Także...
A powiedz, jak wyobrażasz sobie jakby swoje cele, tak, w swojej karierze terapeutycznej, bo mówisz, że ty jesteś w tej chwili no, w trakcie szkolenia, ale kończysz szkołę psychoterapii w gestalcie. Jak wyobrażasz sobie swoją taką przyszłość zawodową w tym obszarze pracy jednak z osobami migranckimi i uchodźczymi? Czy w ogóle to jest jakiś... plan, jaki jest plan rozwoju, czy... No właśnie, jak sobie to wyobrażasz?
Na pewno wiem, że to jakby ta grupa, ona będzie moim głównym jakby grupą docelową, bo uważam, że to jest mój zasób. Że A, ja znam języki, B, i to bardzo ważne dla terapii, mówić tym językiem, którym
kluczowe,
śnisz swoje sny, tak.
Kluczowe,
a B, że jakby znajomość kultury i też jakby mając te doświadczenie, na które mogę się oprzeć, więc rozumiem, że na pewno klientów, migrantów będę miała zawsze bardzo dużo. Natomiast nie chciałabym się zamykać tylko na tym. Nie? I tak jak teraz mówię, mam 20% klientów Polaków i chciałabym jednak tak rozszerzyć ten podział, żeby tak, nie wiem, 60 na 40 albo 50 na 50 kiedyś, nie? Bo tak długoterminowo widzę swój rozwój w Polsce. I na pewno na początku to ukończyć właśnie szkołę psychoterapii, dostać certyfikat. Później chciałabym jakby kontynuować swoje doszkalanie się właśnie w takim nie nurcie, tylko podejściu bardziej klinicznym. Robiłam kilkakrotnie już staż kliniczny w Babińskiego i bardzo mnie fascynuje właśnie praca z osobami, którzy cierpią z różnych schorzeń psychicznych. Więc na pewno tutaj chciałabym jakby pogłębić swoją zarówno wiedzę, jak i doświadczenie. No i też mam taki plan na najbliższe lata, żeby pracować nie tylko indywidualnie, ale grupowo. W tym momencie pracuję z grupami i z taką właśnie z młodzieżą, z nastolatkami. Natomiast chciałabym też pracować z dorosłymi w takim trybie grupowym. Takie grupy terapeutyczne zaprowadzić i tak dalej. A tak daleko, to może kiedyś zostanę superwizorem lub nawet trenerem i będę szkolić innych młodych terapeutów.
No to życzę ci tego w takim razie. Olga Chmil była z nami, psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia i ekspertka zespołu eksperckiego Mental Health Helpline. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.